Chciałem się podzielić z wami takim jednym wierszem, którym ostatnio przykuł uwagę. I jest zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, w 69 wierszu. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, wiersz 69. I czytamy takie słowa. To są słowa przymierza, które Pan rozkazał Mojżeszowi zawrzeć z synami izraelskimi w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Chorebie. Bardzo ciekawe słowa, dlatego że mówi o jakimś szczególnym drugim przymierzu, które Pan Bóg zawarł z narodem izraelskim. Pewnie wiemy, że po wyjściu z Egiptu naród izraelski on otrzymał od Boga przykazania. I to były te 10 przykazań, kiedy Mojżesz był na górze Synaj, tak, i on dostał od Boga tablicę z 10 słowami, które mówiły o przykazaniach pańskich, o tym, jak chce, żeby lud Boży, lud izraelski żył przed Bogiem. I tam był właśnie moment, kiedy Pan Bóg zawarł przymierze, nowe przymierze z narodem izraelskim, już jako z całym ludem. Wcześniej Bóg zawierał różne przymierza z różnymi ludźmi, ale to było szczególne dlatego, że to było pierwsze przymierze, które zawiera z całym takim narodem po wyprowadzeniu z Egiptu. Naród izraelski otrzymał przykazania, został wyjaśnienia, jeśli chodzi o to, co to znaczy, jak mają żyć, co mają robić. I to było wszystko widoczne. Ale tutaj, w tym miejscu, w 5 Mojżeszowej, czytamy, że Pan Bóg zawiera nowe przymierze z narodem izraelskim w ziemi moabskiej. I nie zwracałem na to uwagi wcześniej i zacząłem szukać, ale po co jest to nowe przymierze? Przecież tamto jest tak wyraźne, tak? Tamto jest aktualne. I dlaczego? Dlaczego to nowe przymierze zostało zawarte? Więc zacząłem szukać, patrzeć się, przyglądać się, jaka jest różnica, tak? Bo jeżeli jest napisane, że oprócz przymierza na Chorebie, na górze Synaj, zawiera przymierze w ziemi moabskiej, to coś, ono musi mieć jakąś wagę, tak? Musi być ważne, że oprócz tego jest jeszcze coś, co jest tak naprawdę częścią tego wszystkiego, tego poprzedniego przymierza. I są takie dwa fragmenty, które mówią, jakby podsumowują te dwa przymierza. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli do tego przymierza, porównali i zobaczymy, co takiego było wyjątkowego w tym właśnie przymierzu zawartym w ziemi moabskiej, które dotyczyło Izraelitów. I w pierwsze miejsce, o którym czytamy, to jest Druga Mojżeszowa, 19 rozdział. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział. I czytamy to w wierszach 5 i 6. To jest na stronie 83. I chciałbym, żebyśmy jeszcze to miejsce trzymali sobie palcem, zakładką, czymkolwiek, tasiemką. I otwórzmy jeszcze 5 Mojżeszową, 28 rozdział. Wiersz 1 i 2. I to, co na początku czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdziale, w wierszu 5, mamy podane odpowiedzialności człowieka. Tak? Bóg daje jakąś odpowiedzialność człowiekowi, tak naprawdę dla narodu izraelskiego, i czytamy takie słowa. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. To jest to pierwsze synajskie podsumowanie, tak, tego, jaka jest odpowiedzialność ludzi, tego narodu i jakie są rezultaty zachowania tego przymierza. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli tam 28 rozdział i dwa pierwsze wiersze przeczytamy, które mówi o tym przymierzu zawartym w ziemi moabskiej. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga swego. Więc kiedy zastanawiałem się nad różnicą tych dwóch przymierzy, które są tak naprawdę jednością, chciałem zobaczyć, dlaczego, interesowało mnie to, dlaczego Bóg tak bardzo chciał w tym momencie zawrzeć z nimi, z tym narodem izraelskim, to przymierze, o którym jest mowa w tej piątej księdze Mojżeszowej. I kiedy to porównywałem, to w zasadzie doprowadziło mnie do tego, że to podsumowanie o rezultatach zachowania tego przymierza przez naród izraelski, to w rezultatach czytałem, że jest tutaj różnica odnośnie błogosławieństwa. Tak na początku myślałem, że tą różnicą było to, że tutaj jest podkreślone w drugim wierszu i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Myślałem, że różnica w tych przymierzach to jest to, że tutaj w szczególny sposób jest podkreślone to, że Pan Bóg będzie im błogosławił. Natomiast w tamtym miejscu tego nie widziałem. Jest napisane tylko, że będą królestwem kapłańskim, że będą narodem świętym, ale nie było mowy o błogosławieństwach, nie było mowy o przekleństwach. No ale kiedy przyglądałem się bliżej, czy rzeczywiście to była taka różnica, czy Pan Bóg w tym pierwszym przymierzu nie mówił o tym, że gdy będą zachowywać Jego przykazania, to będą mieli szczególne błogosławieństwa i kiedy nie będą przestrzegać, to nie będą mieli błogosławieństwa, będą żyli pod przekleństwem. I przeszukiwałem ten fragment i zobaczyłem, że nie, to nie jest ta różnica. I zobaczyłem, że w trzecia Księga Mojżeszowa mówi o tym, że tam też były, w tym pierwszym synajskim przymierzu, też było ogłoszone, że gdy będą przestrzegać tego przymierza, to będą mieli błogosławieństwo. Tak jest napisane w 3 Mojżeszowej, 26 rozdziale, że będą mieli błogosławieństwa i będą mieli przekleństwa. Więc ten trop mój, który myślałem, że to jest ta różnica, niestety, ale musiał pójść do śmietnika. Tak? Czasami nam się wydaje, kiedy czytamy Słowo Boże, że wpadamy na jakąś myśl i myślimy, że to jest to. To jest to. To jest właściwa myśl. Ale bracia i siostry, zawsze szukajmy, zawsze badajmy Pisma i sprawdzajmy, czy rzeczywiście te nasze myśli, które są, one są rzeczywiście oparte na Słowie Bożym, czy nie są jakimś naszym urojeniem, czy nie są jakimś naszym wymysłem, bo tak sobie wymyśliliśmy. Niestety, ale my jako ludzie nie jesteśmy ludźmi, którzy przyszli z nieba i tutaj żyją, ale to my zdążamy do nieba w tym kierunku i musimy odnowić nasze umysły, oczyścić przez Słowo Boże. Także zawsze jest to dobrze weryfikować i sprawdzać, czy rzeczy, które pojawiają się w naszej głowie, są rzeczywiście umocowane na Słowie Bożym, czy są jakimś naszym wyobrażeniem o tym, co nam się wydaje na temat Słowa Bożego. I w Nowym Testamencie mieliśmy też takie, była też taka grupa, która była chwalona za to, że oni bardzo, bardzo dbali o to, żeby sprawdzać i badać, tak, to, co jest napisane i weryfikować w Słowie Bożym i niezależnie od tego, kto mówi i kto przemawia. Bo my nie jesteśmy ludźmi, tak jak Jezus Chrystus, który przyszedł z nieba i który wiedział, jak postąpić, który wiedział, jak żyć, ale to my się odmieniamy. Odmieniamy nasze umysły i zdążamy do nieba, do doskonałości. Więc dalej pozostało pytanie w mojej głowie. Dlaczego? Po co? Po co jest to drugie? Po co jest to drugie przymierze? Po co Pan Bóg, jaki sens jest nadania tego przymierza? I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą Mojżeszową, piątą Mojżeszową, przepraszam, piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział. I chciałbym, żebyśmy przeczytali taki dość dłuższy fragment, ale on da nam troszkę, przybliży nam kontekst tego. Nie chciałbym wszystkiego opowiadać, ale też żebyśmy zobaczyli w Słowie Bożym, jak to wyglądało. I w piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale pierwszym, od 19 wiersza czytamy takie słowa. Potem wyruszyliśmy do Chorebu i przeszliśmy całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do pogórza Amorejczyków, jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg, i przeszliśmy do Kadesz Barnea. Wtedy rzekłem do was, przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam dał Pan, nasz Bóg. Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Uznałem tę sprawę za dobrą. Wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli, przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. Zabrali też ze sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas, a zdając nam sprawę, mówili, dobra to ziemia, którą Pan nasz Bóg nam daje. To były słowa dwóch zwiadowców, nie tych 10, którzy mówili, że nie, tam są olbrzymy i tam nie ma co iść w tamtą stronę do Kanaanu. Są powtórzone słowa tylko tych dwóch, tak? Kaleba i Jozłego. I czytamy, lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana, waszego Boga. I szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc, z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia strwożyli serca nasze, mówiąc, lud ten jest od nas liczniejszy. Przewyższa nasz wzrostem miasta są jego wielkie, obwarowane aż pod niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się ich nie lękajcie. Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię, Tak jak ojciec nosi swoje dziecię przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca, lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz, w nocy w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą macie iść, a za dnia w obłoku. A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak przysiągł: nikt z tych mężów z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana. Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc: ty również tam nie wejdziesz. Wejdzie tam natomiast Jozue, syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi. Także wasze małe dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem, tam wejdą. Im ją dam i oni wezmą ją w posiadanie. A wy zawrócicie i wyruszycie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Wyruszmy i będziemy walczyć, jak rozkazał nam Pan, nasz Bóg. A gdy każdy z was przypasał swój oręż i ośmieliliście się wyruszyć na górę, rzekł Pan do mnie: powiedz im, nie wyruszajcie i nie wszczynajcie walki, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. A choć wam to powiedziałem, nie usłuchaliście. Sprzeciwiliście się rozkazowi Pana i ośmieliliście się wyruszyć na górę. Wtedy Amorejczycy zamieszkujący te góry wyszli naprzeciw was i ścigali was, jak to robią pszczoły, i razili was od Seir aż do Chorma. Wróciwszy, płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego biadania i nie zwrócił uwagi na was. I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, gdy tam przebywaliście. Przepraszam za czytanie dzisiejsze, ale mam jakiś problem z oczami dzisiaj i niedokładnie tekst widzę. Jest taka sytuacja, gdzie Pan Bóg przypomina narodowi izraelskiemu o tym, że chce. Przypomina wydarzenia, które się działy wcześniej, tak? O tym, że do Kanaanu byli wysłani zwiadowcy, że później nie usłuchali tego, Pan Bóg powiedział, że nie wejdą, po prostu nie wejdą do miejsca, do Kanaanu. I powiedział, kto tam wejdzie. Powiedział, że wejdzie Kaleb, wejdzie Jozue i że wejdą ich dzieci, tak? Ale oni sami nie wejdą. Oni po prostu zginą na pustyni. I czytamy o tym dalej tam od tego 41 wiersza, że oni nie posłuchali się Pana Boga i powiedzieli: dobrze, zgrzeszyliśmy, idziemy. Tak? Pan Bóg mówi: nie idźcie tam, bo nie ma mnie wśród was. A oni mówią: nie, idziemy, i poszli i dostali cięgi niezłe. Także jest napisane, że oni bardzo płakali, tak? Bardzo odczuli to doświadczenie, tak? Te cięgi, które zadali im wrogowie. No i te dzieci, które tam były, one to wszystko widziały, tak? One były świadkami tych wydarzeń. I kiedy zbliżamy się właśnie do tego, kiedy czytamy o tym przymierzu, które miało miejsce w, na, gór, w tych, na ziemi tej, tych Moabu, to tak naprawdę kogo tam nie było? To, te wydarzenia się działy 40 lat po tym wydarzeniu. To było 40 lat, kiedy naród izraelski prowadził, był prowadzony przez Boga po pustyni. I rodzice wyginęli, poumierali, zostały dzieci. I te dzieci, one, Pan Bóg odbudowuje przymierze z tymi dziećmi. I mówi tak naprawdę te same słowa. Mówi te same przymierze. Ale dlaczego to musi być tak wyraźnie powiedziane do tego młodego pokolenia? Dlatego, że kiedy te dzieci pamiętały, tak, swoich rodziców, kiedy oni byli nieposłuszni, kiedy oni pamiętali to wydarzenie, kiedy dostali po prostu te cięgi, tak? Dostali no, wielki łomot, tak? za to, że się nie posłuchali Boga i poszli mimo wbrew woli Bożej. I oni teraz musieli na nowo otrzymać Słowo Boże. Oni musieli na nowo otrzymać przykazanie, że teraz, w tym momencie, oni są gotowi do tego, żeby wyruszyć. Gdyby sytuacja, gdyby te wydarzenia nie miały miejsca, tak, to oni mogliby postąpić tak samo jak ich ojcowie. Tak? My idziemy, po prostu robi się jakąś rzecz, tak, bez pytania. Natomiast Pan Bóg zawsze w Słowie Bożym, On pokazywał, że On chce, żeby się lud Jego pytał o wolę, która była dla danych ludzi. I tutaj, w tym miejscu możemy widzieć, że to młode pokolenie, mając w głowie stare wydarzenia, nieposłuszeństwa rodziców, oni teraz muszą otrzymać na nowo zapewnienie o tego, że kiedy wejdą do ziemi obiecanej, nie dostaną takich samych, nie będą poddani takim samym doświadczeniom, jak ich rodzice. Oni potrzebowali mieć zapewnienie, że na pewno Pan jest wśród nich. Na pewno Pan Bóg jest pośród tego młodego pokolenia. I otwórzmy rozdział 29 tej piątej Księgi Mojżeszowej i przeczytajmy, jak to wyglądało. Piąta Księga Mojżeszowa, 29 rozdział od wiersza pierwszego. Potem zawołał Mojżesz całego Izraela i rzekł do niego. Czyli to było już to młode pokolenie. Ten cały Izrael to było to młode pokolenie bez tych, którzy byli nieposłuszni. Potem zawołał Mojżesz całego Izraela i rzekł do niego: wy widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej uczynił Pan na waszych oczach Faraonowi i wszystkim jego sługom i całej jego ziemi. Te wielkie doświadczenia, które oglądały twoje oczy, te znaki i wielkie cuda. Lecz aż do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie zetłały się wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. Chleba nie jadaliście, wina i mocnego napoju nie pijaliście, abyście poznali, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. A gdy przeszliście na to miejsce i wystąpił Sychon, król Heszbonu, i Og, król Baszanu, przeciwko nam do walki, i my pobiliśmy ich. Zabraliśmy ich ziemię i oddaliśmy ją w posiadanie Rubenitą, Gadytą i połowie Manasesa, plemienia Manasesa. Te słowa, które tutaj są wypowiedziane do narodu izraelskiego, mówią tak naprawdę o tej przyczynie, dla jakiej Bóg aż 40 lat czekał na to, żeby wychować sobie nowe pokolenie, które będzie w stanie wejść do tej ziemi obiecanej, tego Kanaanu, i po prostu zdobyć go. Ojcowie tego nie mogli zrobić, oni mogli już teraz po tych 40 latach. I tutaj Pan Bóg mówi, że wy do tego dnia nie mieliście w ogóle uszu do tego, żeby mnie słuchać, tak? Nie mieliście uszu, nie mieliście serca, tak, które by rozumiało moje słowa. Po prostu byliście martwi. Wy byliście martwi na to, co ja mówię. Dlatego, że ja wcześniej mówiłem do waszych ojców, a oni sobie lekceważyli moje słowa, robili tak, jak chcą. I naród izraelski potrzebował 40 lat, żeby zacząć słyszeć. 40 lat, żeby zacząć widzieć. I dopiero kiedy oni się nauczyli słyszeć i widzieć i rozumieć to, co Bóg do nich mówi, to dopiero wtedy musieli otrzymać zapewnienie, tak? Otrzymali to zapewnienie, że macie to przymierze, jest odnowione. I to wy wyruszycie i w tej mocy, którą ja wam daję, zdobędziecie tą ziemię Kanaan. I to, co ważne jest w tym fragmencie, to od 3 do 7 wiersza, to jest takie pytanie, mówienie raczej o tym, żeby nabyć uszu. W jaki sposób można nabyć uszu do słuchania? W Ewangeliach często Pan Jezus odnosił się do tego i w ten sposób mówił, tak, że kto ma uszy, niechaj słucha. Objawienie Jana często mówi o tym, kto ma uszy, niechaj słucha. Więc jakie rzeczy wpływają, czy jakie rzeczy, jakie dowody są na to, jak mogę sprawdzić, czy ja mam uszy do słuchania? Czy to jest sprawdzalne? Czy jestem w stanie dzisiaj sprawdzić, czy ja mam uszy, które słuchają? Czy ja mam oczy, które widzą? Czy ja mam serce, które rozumie? I w tej 5 Mojżeszowej, w tym 29 rozdziale widzimy, że są rzeczy, które są pomocne, tak? Które pokazują, w jaki sposób możesz sprawdzić, czy to twoje serce rzeczywiście rozumie. Czy masz oczy, które słyszą? Czy masz uszy, masz oczy, które widzą? Masz oczy, które oczy, które widzą, uszy, które słyszą. Wczoraj siostry były na badaniu takim wspólnym, oczu sprawdzały, były gdzieś tam w jakiejś klinice, tak, i sprawdzały sobie stan oczu, razem tam sprawdzały, czy rzeczywiście nie ma tam jakiejś choroby, tak, czy dobrze widzą, czy nie potrzebują jakiejś korekty. No i to samo tutaj widzimy, że ważną rzeczą jest to, żeby sprawdzić, czy my na wzór tego narodu izraelskiego mamy uszy. Czy jeszcze potrzebujemy coś, żeby zacząć słyszeć. I wiersz 4, 29 rozdziału czytamy. Prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie zetłały się wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. Jedną z rzeczy, którą jako dziecko Boże potrzebujesz sprawdzić, to sprawdź, czy rzeczywiście zdajesz się na Boże zaopatrzenie. Sprawdź w swoim życiu, czy rzeczywiście traktujesz Boga jako tego, który jest w stanie i który ciebie zaopatruje we wszystko. Naród izraelski 40 lat był na pustyni i 40 lat Bóg chronił, że te obuwie ich, tak, było właściwe, że się nie popsuło. Jesteście w stanie chodzić 40 lat w tym samym obuwiu, tak? Nie. Pan Bóg zadbał o to, żeby oni mogli chodzić w tym ubraniu, w tych butach. I ważną rzeczą jest to, żeby takim wskaźnikiem do tego, czy ja naprawdę słyszę Boga, widzę i rozumiem, to jest to, czy ja się zdaję na Boże zaopatrzenie. Czy w życiu jest tak, że raczej szaleję, żeby szukać, żeby dbać o moje życie, bo jak ja się nie zadbam, to nikt o mnie nie zadba. I mnóstwo czasu człowiek jest w stanie tracić na to, żeby myśleć o tym zaopatrzeniu, tak? Bo skąd ja wezmę tutaj na, nie wiem, na wykształcenie dzieci, skąd ja wezmę na to, żeby zapłacić rachunki, skąd ja wezmę na jakieś inne rzeczy. To jest ważne, czy ja w życiu swoim rzeczywiście zdaję się na Boże zaopatrzenie. Są czasami takie małe sytuacje, które zachęcają nas, że Bóg widzi, że Bóg dostrzega. I to nie w tych wielkich, kiedy myślimy o Bożym zaopatrzeniu, że On nas zaopatruje w duchowe rzeczy. Nie, naprawdę Bóg zaopatruje w takie zwykłe, proste rzeczy. I kiedy byliśmy ostatnio na ewangelizacji w Gdańsku, na koniec tej ewangelizacji były rozdawane Biblie, tak? Takie fajne, w takiej morskiej okładce. Zobaczyłem na stole tych ileś tam Biblii i mówię, jejku, ja mam już starą Biblię, się rozpada, UBG nie mam, musiałbym sobie kupić, bo nie mam UBG, albo korzystam z internetu i tam gdzieś szukam i chciałbym kupić. I kiedy wróciłem do miejsca noclegowego, to taki chłopak z Ukrainy przychodzi do mnie i mówi, wiesz, chciałem ci dać Biblię. I mówi, daj mi tą zieloną Biblię. Ja mówię, nie, no, niemożliwe. No. I to jest, zobaczcie, że Bóg jest w stanie w tak drobnych rzeczach, tak, zaopatrywać. I to, dlaczego my się mamy martwić o rzeczy, które są o wiele, wiele bardziej poważne, o wiele większej wagi, To jest niemożliwe. Ale to nie jest sprawa taka, że nie wiem, ja czy ty masz takie zaopatrzenie, bo ty jesteś jakiś szczególny, tak? Nie, Pan Bóg mówi, On dba o wszystkich swoich dzieci. I to nie jest jakieś szczególne zjawisko, że w moim życiu czy w twoim życiu jest zaopatrzenie Boże, bo Bóg tak nie, bo tak się Bóg nie patrzy, tak? On zaopatruje swoje dzieci, on wie, że jest to potrzebne i on zaopatruje. Kilka dni temu mieliśmy taką no, rozmawiałem z kolegą na budowie i on tam używał jakiejś takiej kielenki, tak? I mówię, jejku, ta kielenka jest taka stara, ona jest stara, przydałoby się wymienić. I ostatnio, jak jechałem do sklepu, chciałem kupić tą kielenkę i tak wziąłem do ręki, mówiłem, nie no, jakaś taka duża, niewygodna, nie biorę, odłożyłem to. I kiedy przyjechałem do pracy, wczoraj się spotkałem z takim właśnie kolegą, z którym pracuję, Jerzym. On mówi, mam coś dla ciebie. Wczoraj byłem u mechanika, i tam spotkałem takiego wieśka, a ja się z tym wieśkiem nie widziałem kilka miesięcy, tak? Znamy się, bo to jest nasz wspólny znajomy, ale nie widziałem się z nim. On mówi, mam coś. Się zastanawiam, co on może mieć. I wyciąga z plecaka, mówi, masz kielenkę. I on tak się patrzy na mnie i się pyta, Artur, ty jemu coś mówiłeś o jakiejś kielence? Przecież rozmawialiśmy, że potrzebujemy kielenki, tak? Ale to jest najprostsza rzecz na budowie. Słuchajcie, to nie jest jakiś młot, to nie jest jakieś poważne urządzenie, to jest najbardziej podstawowa rzecz na budowie, kielenka, tak? No coś takiego małego. On mówi, nie, w ogóle ja mnie, mówiłem jemu, że nie rozmawiałem z nim o tym, przecież ja się nie widziałem z nim kilka miesięcy. I się pytam, ja jego, słuchaj, a ty rozmawiałeś, mówiłeś, że coś potrzebujesz to? Mówi, nie. Mówi, no ciekawe, mówi, bo dopiero co rozmawialiśmy o tym, że potrzebujemy, a tutaj dostajemy i to jeszcze taką, jaką chcemy, jaką potrzebujemy. Więc Bóg wracając do tematu, Bóg zaopatruje nas w rzeczy, które są potrzebne i one są niezbędne dla nas. I to naprawdę, jak On zaopatruje w takie drobiazgi, tak, to my się martwimy o jakieś poważne sprawy. Zdaj się na Boże zaopatrzenie. To jest jedna z rzeczy, która jest takim dowodem na to, że masz uszy otwarte, oczy otwarte i serce, które rozumie. Drugą rzecz w 5 wierszu czytamy. Chleba nie jadaliście, wina i mocnego napoju nie pijaliście, abyście poznali, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Kolejną rzeczą, która wskazuje, która jest takim małym znacznikiem otwartych uszu, to jest to, czy ty, czy ja oddzielamy się dla doczesności. Oddzielamy się od doczesności. Tak? Jest bardzo łatwo zatracić się w teraźniejszości i w życiu tym ziemskim i dążyć do rzeczy, które potrafią nam zajmować czas. Jest bardzo blisko związane z tym wcześniejszym, tak? Z troszczeniem się o własny byt, ale jest to troszkę różnica. Także my jesteśmy w stanie oddzielić się od tego pędu, który jest pędzony przez ten wzór babiloński, tak? Ten system pożądliwości, chęci, pozyskiwania, ciągłego dbania o jeszcze więcej, o jeszcze więcej, o jeszcze więcej i ciągle mało. Czy my w naszym życiu jesteśmy w stanie się oddzielić właśnie od tej doczesności? I ostatnią rzeczą, którą możemy zobaczyć w tym, jest zapisane w wierszu 6 i 7, którą ja w tym momencie przeczytałem, którą zrozumiałem. A gdy przeszliście na to miejsce, wystąpił Sychon, król Heszbonu, i Og, król Baszanu, przeciwko nam do walki, i my pobiliśmy ich. Zabraliśmy ich ziemię i oddaliśmy ją w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manasesa. I taką bardzo ważną rzeczą, dowodem na to, że słyszysz Boga, że Go rozumiesz, to jest to, że kiedy w swoim życiu zdobywasz i kiedy w swoim życiu oddajesz pewne przestrzenie, tak, swojego życia, całe swoje życie, kiedy oddajesz pod panowanie, pod władzę Bożą. Kiedy to, co jest zdobyte, tutaj mamy obraz zdobywania, podbijania ziem, tak, ziemi tej Heszbonu i ziemi Baszanu, to były ziemie, które były po prawej stronie Jordanu. I zanim oni jeszcze weszli do Izraela, zanim wszedł do Kanaanu, oni po prostu zdobyli tam jakieś tereny i tam się osadzili. Tak? I to, co ważne jest dla nas w życiu, to, żebyśmy miejsca, jakieś sektory, czy nie wiem, czy przestrzenie, tak, które są w naszym życiu, potrafili zdobyć dla Jezusa Chrystusa, tak, zdobyć dla Królestwa Bożego i oddać je pod panowanie dla naszego Pana. I teraz, jak jest w naszym życiu. Te słowa naród izraelski otrzymał po to, żeby mógł być pewien, że wchodzi i zdobywa. Wchodzi i zdobywa. I że oni już potrafią słuchać. Jakie ty i ja, jakie mamy dzisiaj dowody na to w swoim życiu, że żyjemy z otwartymi uszami, żyjemy z otwartymi oczami. W Nowym Przymierzu, w którym my teraz żyjemy, na pewno Pan Bóg do nas mówi. I On mówi do nas bardzo wyraźnie i to mówi do naszego pokolenia cały czas. Jest napisane w liście do Rzymian, że Ewangelia Chrystusowa jest czym? Mocą Bożą ku zbawieniu każdego. I to jest najważniejsze w naszym życiu, co powinniśmy robić na wzór tego zdobywania i oddawania swojego życia. Tak, że rzeczywiście to, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu, ono działa we mnie skutecznie. W mocy, tej prawdziwej mocy jest w stanie mnie wykupić, tak? Jest w stanie mnie wyrwać. Jestem w stanie dzięki Bożej mocy zdobyć i oddać Bogu pod Boże panowanie, pod panowanie Jezusa Chrystusa całe moje życie. Czytamy w liście do Galacjan, 5 rozdziale, takie słowa. List do Galacjan, 5 rozdział. W pierwszym wierszu. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. To jest naprawdę cudowne to, co Pan Jezus dokonał na krzyżu, że zostaliśmy wyciągnięci z niewoli i nie musimy żyć w tej niewoli, ale możemy każdego dnia zdobywać nasze życie. I teraz mam pytanie, czy jesteś doskonały? Czy ty jesteś, będąc dzieckiem Bożym, jesteś doskonały przed Panem? No, tu zawsze problemy są. Zawsze są jakieś trudności do tego, czy my jesteśmy doskonali, czy nie jesteśmy doskonali. W liście do Filipian, 3 rozdziale, od wiersza 12 czytamy takie słowa. Może od 10. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Przed Bogiem z jednej strony nie jesteśmy doskonali. I mamy cały czas naprawdę dużo pracy, dużo modlitwy, czasami postów, tak? Jeżeli jest jakaś rzecz, którą nie możemy przebrnąć, jest jakiś grzech, który jest w naszym życiu, to czasami wymaga postu, tak? Żeby Bóg po prostu pomógł oddzielić się od tego. I Bóg daje zawsze zwycięstwo. Przed Bogiem nie jesteśmy doskonali, ale jest taki fajny wiersz tutaj, który mówi o czymś właśnie. Tylko trwajmy już w tym, co już osiągnęliśmy. I to jest nasza doskonałość przed Bogiem. Że dzisiaj przystępując do wieczerzy, nie dzisiaj, faktycznie dzisiaj, ale każdego dnia, kiedy przystępujemy do wieczerzy, przed Bogiem jesteśmy doskonali. Kiedy możemy utracić tą doskonałość? Jakub w pierwszym rozdziale, czwartym wierszu mówi tak: wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. I on tu odnosił się do rzeczy, które, do sytuacji, które są, dzieją się w naszym życiu, tak? Że jeżeli masz problem z jakąś rzeczą, to ty możesz tą rzecz rozwiązać i kiedy rozwiążesz ją, kiedy zdobędziesz ją, jesteś przed Bogiem doskonałym. Dlatego człowiek wierzący nie musi się martwić, tak? My zdążamy do doskonałości, my dążymy do tego, że kiedyś będą nasze ciała odkupione, że kiedyś będziemy w pełni doskonali, ale dzisiaj naszym zadaniem jest dbać o tą doskonałość, o tą dojrzałość. I kiedy przychodzimy, mamy pamiątkę wieczerzy, przychodzimy przed Pana Boga, to każdy z nas chce się rozsądzać przed Bogiem, tak? Ale nie tylko wtedy, kiedy zgrzeszymy, a nie ma wieczerzy. Chcemy się rozsądzić przed Bogiem i być przed Nim czystym, tak? I rozsądzamy się przed Nim, żeby nie doprowadzić swojego życia do, tak jak jest w liście Koryntian napisane, że wielu między wami jest chorych, słabych, a niewielu zasnęło, tak? Tak, właśnie ta niedbanie o dojrzałość, niedbanie o doskonałość w naszym życiu może doprowadzić do tego, że my przed Bogiem nie mamy, że my przed ludźmi tak naprawdę utraciliśmy świadectwo, tak? Przed ludźmi tu na ziemi nie mamy świadectwa. Ale przed Bogiem jesteśmy doskonali, dlatego że On rozpoczął w nas dzieło, to, które dokończy. Czasami Bóg zabiera ludzi, bo skończyli swoje dzieło, tak? Oni dokończyli swojego dzieła i Bóg zabiera. A czasami Bóg zabiera ludzi z powodu tego, że nie upamiętają się, tak? Że mają, w którymś momencie napotykają na grzech, gdzie po prostu umiera ich świadectwo. I oni nie są już na tym świecie, nie żyją jako dojrzali chrześcijanie, tak? Ale gdzieś się zablokowali, gdzieś coś sprawiło, że odnieśli wielką porażkę. Dlatego nie doprowadzajmy naszego życia do takiego stanu, gdzie choćbyśmy byli chorzy, tak? Już nie mówię o takim zaśnięciu, tak? Ale nie doprowadzajmy naszego życia do takiego stanu. Gdzie nie mamy świadectwa, gdzie to świadectwo jest zablokowane, gdzie nasze życie przed Bogiem nie jest dojrzałe. Dlatego mamy co robić. Bóg nam daje każdego dnia dużo pracy i to, co powinniśmy się, o to, co powinniśmy się modlić, to, żebyśmy mogli szybko reagować na rzeczy, które Pan Bóg pozwala nam dojrzeć w naszym życiu, tak? Jeżeli czytamy, spotykamy się na czytaniu, tak? I widzimy, że jest jakieś nauczanie, tak? Że uczymy się czegoś, albo sam w domu czytasz i nauczyłeś się czegoś nowego, to dostosowuj swoje życie do tego, co przeczytałeś. Dlatego, żebyś czy ty, czy ja nie stał się właśnie takim chorym, tak? To, co do tego nas Bóg uzdolnił, tak? Jezus Chrystus. Jego moc jest naprawdę wielka. I to, co chciałbym przypomnieć nam, to, żebyśmy pamiętali o tym i sprawdzali nasze życie, czy mamy otwarte uszy, czy mamy otwarte oczy, patrząc się na te wielkie rzeczy, o których już wcześniej wspominałem, żebyśmy się oddzielali od tego świata, tak, od tego pędu, żebyśmy zdobywali właśnie nowe obszary naszego życia dla Królestwa Bożego, i Bóg jest łaskawy, żeby właśnie dawać nam swoje mocy do tego. Także dbajmy o te rzeczy i nie bądźmy lekceważący, jeśli chodzi o Boga, o Boże Słowo. I niech Pan Jezus Chrystus nam pomoże. On wszystkiego dzieła dokonał na krzyżu. Wykupił nas, zaopatrzył nas w Ducha Świętego, żeby każdy z nas miał moc. Amen.